Drodzy, padło tutaj zdanie, że głowa nie mogła pomieścić, bo ja też, dlatego czytałem kartki tych wszystkich myśli. Nasz drugi temat będzie lżejszy gatunkowo, ale trochę będzie również informacji zawierał, w tym znaczną część informacji i wiedzy popularno-naukowej. Będzie taki trochę zegarmistrzowski. Brat mnie pytał, czy widziałem zegary brata Stanka i tak mi się przypomniało, że chyba zapytał we właściwym momencie, bo chcemy o zegarach mówić. Temat nasz nosi tytuł Boska krótka chwila. I zainspirowany jest, drodzy, myślami, jakie apostoł Paweł zapisał, drodzy, w liście swoim do Żydów. Zwróćmy uwagę wspólną naszą na słowa zapisane w 10 rozdziale tego listu i w wierszu 37. A więc Żydów, 10 rozdział, 37 wiersz mówi tak. Boć jeszcze bardzo, bardzo maluczko. A oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka. Ale chcę zwrócić uwagę na tłumaczenie Biblii tysiąclecia, tego samego tekstu. Jeżeli ktoś ma, tutaj przy sobie może sprawdzić. My mamy takiego brata w dworze, który zawsze ma tą wersję ze sobą i może to sprawdzić i potwierdzić. A więc Biblia Tysiąclecia ujmuje ten tekst następująco. Jeszcze bowiem za bardzo krótką chwilę przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się. Drodzy, nasze rozważanie jest zainspirowane artykułem Boska krótka chwila. Oczywiście jest to artykuł naszego pastora znowu, Rosela. I stąd ten tytuł tego naszego wspólnego rozważania. Boska krótka chwila. Na początek zacytujmy to, co pastor napisał na temat właśnie swoich przemyśleń odnośnie tego tekstu. Cytuję. Kiedy patrzymy na 18 stuleci, jakie minęły od jego pierwszego przyjścia, nie wydaje nam się, że to było maluczko czy też krótka chwila. Dla nas ta chwila była długa. Nasze pojęcie o długich i krótkich okresach pochodzi z naszego doświadczenia. Gdy byliśmy dziećmi, myśleliśmy jak dzieci. Z niecierpliwością patrzyliśmy na godzinę jako na długi czas. A rok wydawał się całym wiekiem, jeżeli dzielił nas od jakiegoś upragnionego celu lub radości. Odkąd wkroczyliśmy w dorosłość, lata są krótkie, jakże szybko biegną, plany i przygotowania sięgają w przyszłość i obejmują wiele lat. Widzimy zatem, że długi czas i krótka chwila to pojęcia względne, a ich zrozumienie wynika z punktu widzenia osoby, która ich używa. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie solidaryzować się w pełni z tymi myślami. Bo rzeczywiście, kiedy sięgamy w nasze dzieciństwo, to tak było. Ja sam pamiętam, kiedy jako dziecko pojawiłem się pierwszy raz na zebraniu. Poszli się z mamą, no i to było nie do wysiedzenia. Tak długi czas siedzieć, jeszcze to było przed szkołą, więc szkoła jeszcze mnie nie nauczyła cierpliwego siedzenia. No i skończyło się tym, że wylądowaliśmy, a że zebranie odbywało się w mieszkaniu, wylądowaliśmy jako najbardziej rozrabiający słuchacze tam na tym zebraniu w kuchni i siedzieliśmy z psem. A więc rzeczywiście czas w tym dzieciństwie biegnie inaczej. Przypominacie sobie, jak to długo było, zanim doczekaliśmy się końca roku szkolnego? Zanim przyszły wakacje? To było coś strasznego. Tyle czasu. A dzisiaj? Kochani, przecież niedawno był nowy rok. Mamy już wrzesień, to prawie koniec września. Jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, które równie szybko przelecą jak poprzednie miesiące. No i jeżeli Pan pozwoli, to wkroczymy w następny rok. A więc, drodzy, czas, mierzenie tego czasu. Nad tym się dzisiaj zastanowimy, jak Bóg nauczył człowieka mierzyć czas. I jak to się ma do boskiego czasu? Bo, jak zauważymy, jest istotna różnica pomiędzy boskim czasem, boską krótką chwilą, a naszą krótką chwilą. No więc właśnie, jak człowiek sobie radził na przestrzeni wieków z mierzeniem czasu? Dzisiaj wydawałoby się, że zawsze tak było, jak dzisiaj liczymy czas. Dzisiaj mamy już sprawy usystematyzowane. Przyjęliśmy, że wiek ma 100 lat. To jest wiek. Że rok ma 365 lub 366 dni. Przyjęliśmy, że ten rok jest podzielony na 12 miesięcy, a każdy miesiąc dzieli się na tygodnie. A każdy tydzień ma 7 dni, a każdy dzień ma 24 godziny. Każda godzina składa się z 60 minut i każda minuta ma 60 sekund. I to są normy, które zostały przyjęte i są na dzień dzisiejszy nienaruszalne. Tak żyjemy. Minuty, sekundy, godziny, tygodnie, lata i to tak nam płynie i ten czas z jednej strony nam ucieka, z drugiej strony przybliża nas do Królestwa. Ale drodzy, nie zawsze tak było. Człowiek różnie mierzył czas, w różny sposób. No i tutaj chcę taką trochę podróż w czasie z Wami wspólnie odbyć, zanim dojdziemy do sedna naszych rozważań. Trochę minie czasu, ale nie dłużej niż wyznaczony jest ten czas. Obiecuję. Pierwsze urządzenia, tak je nazwijmy, do mierzenia czasu, które wystarczały w zupełności człowiekowi. To myślicie, że to już było od razu zegarki? Nie. Na początek wystarczyło człowiekowi, że liczył dni. Lata. I do tego służyły kalendarze. Człowiek wtedy jeszcze nie znał żadnego urządzenia, które by pozwalało mu dzień podzielić na jakąś mniejszą jednostkę czasową. Dla człowieka ważny był dzień, mijający dzień. Ale drodzy, kiedy spojrzymy na świat kalendarzy, a próbuję to uczynić, abyśmy się przyjrzeli, jak człowiek różnie, nawet posługując się kalendarzem, nie zawsze miał to samo na myśli, co my dzisiaj mamy, posługując się kalendarzem. Jak człowiek właśnie te dni mierzył? Przede wszystkim kalendarze. Ja tego nie wiem, ja dobrze czytam, bo nie pamiętam tego, to jest skomplikowane. Kalendarze dzielimy przede wszystkim tak, na księżycowe, oparte na księżycu i to są tak zwane lunarne kalendarze. I tutaj takimi najbardziej znanymi kalendarzami lunarnymi to jest tak, kalendarz starogrecki, kalendarz rzymski, kalendarz babiloński, nieco lepiej nam znany kalendarz żydowski, on też był oparty na księżycu. No i dodatkowo jeszcze możemy wymienić, żeby była paleta większa, kalendarz muzułmański, również oparty na obliczeniach związanych z księżycem, z jego wędrówką po nieboskłonie. Ale były też i nadal są kalendarze księżycowo-słoneczne. I one się nazywają lunarno-solarne. I tutaj takie najbardziej znane kalendarze, znowu ja tutaj wycytuję, że tak powiem, bo po prostu żebyśmy mieli pojęcie, jak to jest rozległy temat. A więc kalendarz egipski. Natomiast dalej, kalendarze indyjskie, dlatego w formie mnogiej, bo na przykład jest indyjski kalendarz narodowy, kalendarz tamilski, bengalski, dżinijski i inne pochodne od tych kalendarzy. Kalendarze buddyjskie, cejloński, birmański, tajski, kambodżański, laotański, no i jeszcze inne kalendarze. Kalendarz jawajski, kalendarz chiński i pochodne od tego kalendarze japoński, koreański, wietnamski, mongolski, tubijski czy tybetański. Czyli popatrzmy, ile tych kalendarzy jest. No i teraz w końcu te, które nam są bliższe, czyli kalendarze słoneczne, oparte na słońcu. I w zamierzchłych czasach działał tak kalendarz Majów, kalendarz Azteków, tak działa do dzisiaj kalendarz irański, kalendarz juliański, też go znamy, nasi bracia ze wschodu, kalendarz gregoriański, to już my się takim posługujemy. I jeszcze był takie cudo było przez pewien czas funkcjonujące, francuski kalendarz republikański. A za chwilę powiemy parę słów o nim. No tak, ale to, żeby taki kalendarz powstał, to należy określić, odkąd ten kalendarz ma liczyć czas. Prawda? No bo któryś moment musi być, aha, stąd zaczynamy, no i teraz liczymy. My mamy teraz 2013, ale wyznaczyliśmy sobie początek tego liczenia błędnie. To wszyscy już dzisiaj wiedzą, każdy się przyzna, że określenie daty urodzin Chrystusa było błędne i to wszyscy wiedzą o tym. No ale tak określono, to już jest nieodwracalna sprawa, bo wtedy wszystko by upadło. Czyli rok narodzenia Chrystusa, punkt zerowy i potem zaczęliśmy liczyć. I potem liczymy po Chrystusie, przed Chrystusem i tak działa ten nasz kalendarz. I mamy 2013 rok po błędnie określonym narodzeniu Chrystusa. I to jest kalendarz tak zwany linearny. Linearny kalendarz, czyli który liczy od jakiegoś jednego punktu czas. Ale na przykład Mahometanie, oni liczą od innego momentu, oni mają inny rok, bo oni tym punktem zerowym określili datę ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. I od tego czasu liczę, ja nie wiem, ile to tam było, zresztą to nie jest istotne, ale że inaczej, mają inne lata. Ale też, drodzy, wśród tych kalendarzy linearnych mamy coś takiego, jak na przykład w przypadku Japończyków, kalendarz Juche tak zwany, i oni liczą czas od wstąpienia cesarza na tron. Czyli nie mają takiego stałego czasu. Umarł dany cesarz, nowy wstąpił, znowu zaczyna się nowy kalendarz. I od tego momentu liczą pierwszy rok od wstąpienia, drugi, trzeci, ile tam się da pożyć temu cesarzowi, to mają tyle lat w kalendarzu. Umarł cesarz, na nowo zaczynają. I tak to jest skomplikowane, drodzy. Ale są też jeszcze te linearne, no to my też, między innymi od narodzin Chrystusa, ale są kalendarze cykliczne, gdzie data liczy się w cyklach i to jest różnie. W niektórych przypadkach 12-letnie, 60-letnie, tak między innymi właśnie Chińczycy liczą, Majowie tak liczyli, kalendarz balijski również w ten sposób działa. Czyli rok pierwszy do 12, czy tam na przykład do 60, koniec i znowu pierwszy i tak do 60, koniec i tak. Czyli popatrzmy, jak ludzie potrafią sobie życie utrudnić. Wydaje się, że nasz kalendarz działa najlepiej, prawda? Ale to tak, żebyśmy się przyzwyczaili. No dobrze, czyli to jest jeden parametr potrzebny do skonstruowania kalendarza. A teraz kwestia już drobniejszego podzielenia, czyli dni w tym kalendarzu. I trzeba określić, w którym momencie nastaje nowy dzień. I tu są też różne podejścia. Choćby znany nam bardzo dobrze przykład kalendarza żydowskiego, prawda? My wiemy o tym, że oni już dzisiaj tak nie liczą, bo to by było dla młodych dzisiaj bardzo skomplikowane. Ale tak było, że od godziny 18, prawda, czy tam 6 wieczorem, jakbyśmy zechcieli nowy dzień. Ale teraz, drodzy, takie pytanie. Jak oni wyznaczali tę godzinę 18? Jak myślicie? Sprawa była bardzo umowna. Także to nie jest tak. My mówimy, że to było od godziny 18, ale to tam tak... Niektórzy mówią, że oni to robili w ten sposób, że brali dwie nitki, białą i czarną. Jakiś tam był taki specjalny, zaufany obserwator. I on się przyglądał tym nitkom, kiedy już nie mógł odróżnić białej od czarnej, a obydwie były szare, mówił, no to jest ten moment, gdzie się zaczyna drugi dzień. Ale widzimy, że na pewno nie było to proste. Bo niektórzy właśnie liczyli na przykład nowy dzień od rana. Jak wstali, to nowy dzień. Jak poszli spać, to gdzieś się tam kończył, jak wstali, znowu nowy dzień, prawda? Czyli różnie to bywało. No właśnie, ale... Takie podam przykłady, na przykład jak działał kalendarz Azteków. Aztecki kalendarz, bo też i te lata były różnie podzielone, tu jeszcze chcę zaznaczyć, bo my mamy przecież miesiące, tygodnie, prawda, te dni się tam w jakieś tam grupy zbierały i dla nas dzisiaj normalne, że miesięcy w roku jest 12, tak jak powiedzieliśmy, że mamy taki przyjęty system, że dzieli się na tygodnie siedmiodniowe, że każdy dzień tam na godziny, na minuty, sekundy i tak dalej. Natomiast w innych narodach to różnie bywało. Na przykład kalendarz babiloński oparty był początkowo na obserwacji księżyca, ale potem i słońca, tak jak mówię, solarno-lunarny kalendarz. I zastosowano w nim siedmiodniowy tydzień, czyli bardzo podobnie jak my mamy, 12-godzinną dobę, czyli jedna godzina babilońska była długości naszych, mówimy za nasze, 2 godzin, prawda? Ale w roku, wiadomo, te lata przyjęte tak sztywno powodowały, że następowało takie opóźnienie czasowe. To oni dodawali 13 miesiąc, tak zresztą jak Żydzi podobnie robili, pamiętacie, że tak u Żydów również to funkcjonuje. Natomiast kalendarz Azteków. Aztekowie używali 2 kalendarzy, podobnie jak Żydzi znowu. Żydzi mieli kalendarz państwowy i religijny. Tak i samo Aztekowie. Kalendarz słoneczny składał się z 365 dni, czyli bardzo podobnie jak kalendarz, który my znamy, ale już tu się podobieństwo kończy. Bo rok był podzielony na 18 miesięcy, z których każdy miał po 20 dni i potem dodatkowo 5 dni dodawali do tego roku, żeby wyrównać ten czas. I to się nazywało nemotemi, te 5 dni. I uważano, że w tych 5 dniach wszystko zło przychodzi na nich i najgorsze rzeczy się w tym czasie dzieją właśnie w tym nemotemi. Dni były numerowane od 0 do kolejnej cyfry. I to był taki dzień. Dzisiaj jest dzień, tam na przykład powiedzmy, jak te kalendarze miały 20 dni, dzisiaj jest 19 dzień. Ale takie było datowanie. Każdy miesiąc miał nazwę związaną z rolnictwem. To też jest znana sprawa, bo my też mamy październik, prawda? To się bierze od paździerzy, prawda? Mamy listopad, to też z przyrodą związane, kwiecień i tak dalej, i tak dalej. Drugi kalendarz to był kalendarz wróżbiarski i ten składał się z 260 dni, podzielonych na tygodnie. Każdy tydzień miał 13 określonych kolejnymi cyframi dni, czyli zupełnie inaczej. Ale trochę spróbujmy sobie przypomnieć, jak to wyglądało z kalendarzem żydowskim. Czyli wiadomo, to jest lunarny kalendarz, ale obecnie kalendarz żydowski jest solarno-lunarny. Oni się dostosowali do reszty świata, no bo trochę by odbiegali w tej swojej rachubie dni. I długość roku zwykłego mogła wynosić 354, 355 lub 356 dni. Zaś rok przestępny mógł wynosić 383, 384 i 385 dni. Teraz w kalendarzu żydowskim rachuba lat, jak wygląda. My mamy dzisiaj rok 2013. Natomiast u Żydów ten rok to jest 5773 na 5774, bo u nich jest inny podział roku. Skąd się to wzięło? Otóż Sanhedryn, ktoś tam najmądrzejszy z tego Sanhedrynu ustalił, że stworzenie świata nastąpiło 7 października 3761 lat przed naszą erą. Nie pytajcie mnie, jak oni to wyliczyli, bo nie wiem. Ale tak wyliczono. Czyli właśnie stąd się bierze, że dzisiejszy rok bieżący, który biegnie, jest 5773 na 5774. No wiadomo, miesięcy było 12, po 29 lub 30 dni, potem dochodził ten 13 miesiąc, który był dodatkowym, uzupełniającym czas. No właśnie, i teraz dochodzimy do momentu, kiedy człowiekowi już nie wystarczało, że liczył dni. Człowiek chciał w ciągu dnia sobie wyznaczyć jakieś konkretne zadania, jakieś konkretne pory. Ale na przykład jest jeszcze w afrykańskich ludach takie określenie: kiedy przyjdziesz do mnie? Jutro. I to wystarcza. Jest cały dzień na czekanie na gościa. Co nie zmienia faktu, że ono może przyjść pojutrze, czyli po prostu się spóźni. Prawda? Ale jednak mimo wszystko z postępem różnych zadań człowiek zechciał, żeby ustalić jakieś pory dnia, żeby dzień jakoś podzielić czasowo. No i co zrobiono? W przypadku Izraela początkowo były dwie takie znane pory dnia. To był czas ofiar porannych i czas ofiar wieczornych. I Żydzi tak się omawiali, że tam gdzieś bliżej czasu ofiar porannych coś się tam stanie, czy bliżej czasu ofiar wieczornych. Ale z czasem zaczęto stosować podział dnia podobny do babilońskiego, czyli podzielono dobę na 12 godzin. O ile w ciągu dnia to się jeszcze jakoś tam dało określić, to w nocy, bo wtedy tam słońce funkcjonowało, w nocy trudniej było i z kolei Izraelczycy przyjęli noc podzieloną na 4 straże. Przypominamy sobie teksty, które mówią o tych strażach, prawda, że straży wieczornej tam to się odbyło, straży porannej to i tamto. To właśnie były straże, a to przyjęto od Rzymian z kolei. Rzymianie dzielili noc na 4 straże. I nazywała się Straż Wieczorna, Straż Północna, Straż Piania Koguta i Straż Poranna. Tak dzielona była noc i to było mniej więcej taka straż, około 3 godzin trwała. To było zmienne, bo zależy od czego chcieli te godziny wymierzyć, więc w ten czas ludzie nie musieli się tak spieszyć. Ludzie mieli więcej czasu niż my, zaraz do tego dojdziemy. To żeśmy się zmanipulowali, chcąc być tacy dokładni z tym czasem. W każdym bądź razie zaczęto myśleć, kochani, o jakimś urządzeniu, które by ten czas mierzyło w ciągu dnia i które by wyznaczało jakieś pory dnia. I drodzy, ludzie obserwowali słońce i obserwowali cienie rzucane przez różne przedmioty w zależności od wędrówki słońca po nieboskłonie. I drodzy, na początek wzniesiono taki słupek i ten słupek sobie wędrował. I tam gdzieś powiedzieli: o, jak w tym miejscu ten cień będzie, to tu się spotkamy. Czekaj, aż obserwuj, że ten cień będzie w tym miejscu, no to tu mamy jakiś czas wyznaczony. Potem, drodzy, i to na przykład takie najbardziej znane urządzenie w ten sposób działające, to jest tak zwana igła Kleopatry. Ona dzisiaj stanęła przed świątynią Heliopolis w Egipcie. Ja również jej replika stoi w Londynie na lewym brzegu Tamizy jako upamiętnienie, że człowiek w taki sposób zaczął mierzyć czas. Ale po jakimś czasie spróbowano bardziej ustabilizować ten pomiar czasu i zaczęto wbijać pręty. W jakiejś tam znanej odległości od siebie te pręty wbijano. No i ja nie wiem, czy wtedy operowano nazwami godzin, czy na przykład mówiono czas cienia pierwszego pręta, czas cienia drugiego pręta i trzeciego. No w każdym razie coś takiego miało miejsce. To nazywało się gnomon. To urządzenie nazywało się gnomon. W ten sposób zaczęto mierzyć czas. No i teraz kto wymyślił pierwszy zegar? Wydawało się, że Żyd, bo oni tak wszystko wymyślają, prawda, zdolny naród. Nie. Pierwszym człowiekiem, który wymyślił zegar, to był Chińczyk. Liang Lingzhan się nazywał. No, pamiętacie tego, to też to mam napisane, kochani, to niekoniecznie w tym celu podaję. I on wymyślił zegar wodny i piaskowy. Wpierw robiono ta klepsydra tak zwana, prawda? Czyli z początku tam wodę wlewano, ale zauważono, że jak poziom wody spada w tej górnej części, to i intensywność lania się tej wody przez tą dziureczkę jest inna i jest to niedokładny pomiar czasu. Przeszli na ten taki cemencik, taki piaseczek bardzo drobny, no i wtedy mierzyli w ten sposób. Ale to nie było tak do stałego pomiaru czasu w ciągu dnia, tylko to szczególnie się odbywało zastosowanie tego przedmiotu, kiedy ktoś przemawiał. Czyli tak w przypadku moim, ja tutaj przemawiam, abyście mi taką klepsydrę postawili, słuchaj, jak tam się przesypie, to kończysz. Do tego to było potrzebne. Drodzy, pierwszy zegar mechaniczny też Chińczycy wymyślili i on powstał w 724 roku. Pierwszy zegar mechaniczny, 724 rok. Dopiero zegary wieżowe, te, które na kościołach czy tam na ratuszach były stosowane, pojawiły się w XIV wieku. XIV wiek, zegary wieżowe. W 1510 roku. Pamiętacie, że 1410 to bitwa pod Grunwaldem, prawda? To każdy z nas pamięta. 100 lat po bitwie pod Grunwaldem, teraz słuchajcie, co się działo, powstał pierwszy zegarek kieszonkowy. Zobaczcie to sobie. Ja nie wiem, jak ta kieszeń musiała być duża, żeby on zasługiwał na miano kieszonkowego, ale twierdzi się, że to był zegar kieszonkowy. W 1657 roku pierwszy zegar wahadłowy i tutaj pojawia się nazwisko Kochański, czyli to jakiś Polak wymyślił zegar wahadłowy. Drodzy, tylko trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że w całym tym czasie na tych zegarach była tylko i wyłącznie wskazówka godzinowa. Ludzie nie mieli potrzeby większego dzielenia czasu niż na godziny w ciągu dnia. Godzinowa wskazówka na wieżach, na tych kieszonkowych zegarkach. I dopiero w roku 1676 na zegarku pojawia się wskazówka minutowa. Czyli ludzie zaczęli dzielić godzinę na minuty. Czyli zaczął jeszcze drobniejszy podział czasu interesować. I już bardzo niedługo, bo w 1680 roku pojawia się wskazówka sekundowa. Sekundowa na zegarach. 1680 rok. Dla niektórych to może być i tak zaskoczenie, że w tak dawnych czasach już były zegarki ze wskazówkami sekundowymi. Ale ludzie już nie tylko podzielili godzinę na kawałki, ale już podzielili też i minutę na kawałki. Wtedy, kiedy w 1810 roku pojawił się zegarek naręczny. No to się wydawało, że nic lepszego nie może być. Ja też nie wiem, jak wyglądał naręczny zegarek w tym czasie, ale być może, że no, ręka jakoś wytrzymywała ciężar tego zegarka. I teraz, drodzy, 1860 rok. Zegar elektromagnetyczny się pojawia. 1860 roku, czyli popatrzmy, jaką ludzkość szybki postęp robiła w mierzeniu czasu. On im do czegoś był potrzebny. W 1927 roku powstaje zegar kwarcowy. Wydawało się, że już nic lepszego nie może powstać. Super dokładny zegar kwarcowy. 1927 rok. Ale okazało się, że atom nie tylko zastosowano do zrzucenia na Hiroshimę, ale też znaleziono lepsze zastosowanie do atomu i w 1949 roku powstaje zegar atomowy. To już przez długie lata było największe osiągnięcie w pomiarze czasu. Super dokładność. Zegar atomowy. Ale wiecie, co się stało 2 lata temu? W Toruniu, w Polsce. Opracowano zegar pulsarowy. 100 razy dokładniejszy od zegara atomowego. zegar pulsarowy. Jeszcze Wam zabiorę chwilkę czasu, jeżeli pozwolicie, i powiem Wam, skąd się to wzięło. No wiadomo, że ludzie przesłuchują kosmos, czy tam przypadkiem jacyś nasi nie nadają, pobratymcy, i usłyszeli takie pip, pip. Systematycznie, nie wiadomo, w jakichś bardzo, bardzo równych odstępach czasu sygnał. Pip, pip. No, no tak, nasi nadają. Ale zauważyli, że to jest bardzo systematyczne, czyli to nie, jednak nie są nasi. Okazało się, drodzy, że w przestrzeni kosmicznej funkcjonują planety, gwiazdy, właśnie nazwane pulsarami, które mają wagę większą od Słońca 1,4 razy od olbrzymiego Słońca, a same są tak malutkie, bo mają tylko 12 km średnicy. Czyli w przestrzeni kosmicznej to jest pył. I one właśnie przy tej dużej wadze tak równo się obracają, że w pewnym momencie właśnie taki sygnał wydają. Pip, pip. I postanowiono to wykorzystać, oczywiście już zaprzęgając w to działalność komputerów, do stworzenia zegara pulsarowego. 100 razy dokładniejszy od atomowego. No i teraz tak się sprawdza, po co to ludzie? No właściwie tak, po co? Ale drodzy, okazuje się, że człowiek właśnie przez te ciągle już systematycznie poprawiane urządzenia do mierzenia czasu stał się jego niewolnikiem. Człowiek stał się niewolnikiem własnego pomiaru czasu. I my sobie dzisiaj nie wyobrażamy życia bez zegara. No może nie bez pulsarowego, on nam nie jest potrzebny. On jest potrzebny raczej do działalności naukowej, gdzie już nie tylko się liczą sekundy, gdzie się nie setne, ale mikro, nanosekundy już w tych różnych doświadczeniach są potrzebne. Natomiast my staliśmy się niewolnikami zegarków. I dzisiaj wierzę w to głęboko, że jakby się dzisiaj spóźnił, tak jak kilka tygodni temu, to byście powiedzieli, no ten brat Spadziński to jest nieakuratny człowiek. Przecież powiedzieliśmy mu, że zaczynamy o 9.30, a on sobie 9.45 znowu przyjechał, tak jak ostatnio to tam było. To nie, to ten człowiek nie jest wiarygodny. I tak dzisiaj właśnie. Dzisiaj człowiek jest oceniany po jego stosunku do czasu. Według niego jest rozliczany i według niego funkcjonuje. Powstały różne rozkłady jazdy, plany działań i tak dalej. I to wszystko jest oparte na super już dokładnym pomiarze czasu. Człowiek według tego funkcjonuje, nie jest tak, że wstanę, kiedy mnie słońce obudzi, tylko kiedy mnie budzik obudzi, prawda? Wtedy muszę wstać, muszę się oporządzić i w odpowiednim momencie przyjść do pracy. Samolot odlatuje, pociąg odjeżdża, autobus. A to wszystko jest już określone w czasie. Czyli ma swój czas przyjazdu, odjazdu. I kiedy autobus się spóźnia, czy tam inny środek, o, to co to za przewoźnik? To jest nieodpowiedni przewoźnik. Spóźnił się. Nie ma tak, że dzisiaj, albo jutro, albo za miesiąc, albo za tydzień. Wszystko jest wymierzone czasem. Pewnie znacie takiego Wojciecha Cejrowskiego, prawda? To jest taki podróżnik. Opisuje takie wydarzenie. On tak pisze. To było w Paragwaju. Indianin patrzy na mnie, mówiąc, wiesz co, gringo? I tak mówią na białych ludzi. Wy macie zegarki, a my mamy czas. I mówi, to jest moje ulubione powiedzenie od 5 lat. Natychmiast oddałem mu swój ostatni zegarek i powiedziałem, wiesz co, daj to komuś, kogo najbardziej nie lubisz. I mówi, i od dzisiaj obywam się bez zegarka. Ja nie wiem, jak on to robi, ja nie potrafię... Wstaję rano i pierwsze co robię, to na rękę zakładam zegarek, bo czuję się goły bez tego zegarka. Muszę mieć, muszę kontrolować, jak tam ta reszta pozostałych porannych wydarzeń, żeby zdążyć. Wiecie, do czego człowiek doszedł w tym pomiarze czasu? Zechciał właściwą definicję sekundy opracować, bo no sekunda to jest niby tam 1/60, prawda, minuty. Ale z kolei to wynika z jakiegoś tam podziału doby, a się okazuje, że jest kilka definicji doby. I każda ma inną długość. Także trzeba było określić, ile trwa sekunda. Teraz Wam przeczytam definicję. To tak już w ramach uzupełnienia, jak człowiek określił współcześnie sekundę. Jest to jednostka czasu równa 9 192 631 770 okresom przejścia pomiędzy podpoziomami F3 i F4 struktury nadsubtelnej poziomu podstawowego 2S1-2 atomu 133 C znajdującego się na poziomie morza.
Nie do powtórzenia.
Czemu to służy, kochani? I teraz, drodzy, jeszcze do tego doszedł Einstein ze swoją teorią względności, która mówi, że czas i jego przebieg zależy od prędkości, z jaką się poruszamy. I to już jest całkowity mętnik. Człowiek zrobił sobie w zakresie czasu w głowie mętnik. A więc, drodzy, teraz pojawia się w tym momencie, kiedy człowiek już do tego doszedł, pojawia się boska obietnica. Za krótką chwilę ma przyjść ten, który się nie spóźni. Co dzisiejszy współczesny człowiek operujący nanosekundami powie o takiej obietnicy, kiedy ona padła, już tyle czasu minęło od tego momentu, a tego, który miał przyjść, jeszcze nie ma? No to no, Bóg sobie kolejny raz zakpił z człowieka. To my, którzy już tak dokładnie liczymy czas, i Bóg tak może powiedzieć, przyjdę, nie martwcie się, nie spóźnię się. Kpina. Tak określi to dzisiejszy współczesny człowiek. Tym bardziej niektórzy twierdzą, że Bóg już nieraz tak zakpił z człowieka. Z naszej pierwszej matki Ewy, kiedy jej powiedział, że twoje nasienie potrze głowę węża. No i co? Umarła Ewa. Oglądała w międzyczasie śmierć swojego syna. Widziała, co się dzieje z ludzkością. I nie doczekała się tego momentu. No i cóż, okłamał ją Bóg. W jej ludzkiej naiwności uwierzyła Bogu, a Bóg ją okłamał. Albo Abraham. W nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I tak jak powiedziane jest, zasnął ze swoimi ojcami. Nie doczekał tego. Znowu rozczarowany, okłamany, można powiedzieć oszukany przez Boga. No i teraz ta kolejna obietnica, że przyjdę za krótko, że ten, który ma przyjść, przyjdzie za krótką chwilę, nie spóźni się. Dlatego ten drugi tłumaczenie podałem, bo to jeszcze jest takie bardziej precyzyjne. Nie spóźni się. Ktoś powie, no znowu nas Bóg okłamał. Znowu my naiwni, tak sobie Bóg wyobrażał, że będziemy Bogu ufać, będziemy czekać. No, on sobie zrealizuje wtedy, kiedy zechce. Dlatego Bóg wiedział o tym, że człowiek będzie miał takie odczucia w stosunku do jego obietnic, bo one są dyktowane według jego zegara. I stąd w liście Ezechiela, w proroctwie Ezechiela, przepraszam, 12 rozdział i 28 wiersz, będę cytował w brzmieniu Biblii Warszawskiej, jest powiedziane tak. Ezechiel 12:28. Dlatego tak powiedz im. Tak mówi Wszechmocny Pan. Żadne słowo, które ja wypowiadam, już się nie odwlecze. Słowo, które ja wypowiadam, spełni się, mówi Wszechmocny Pan. Bóg przewidywał, że człowiek będzie miał takie zastrzeżenia, że odwlekasz. Zaobiecujesz coś, nie realizujesz, mówi nie, powiedz im, tak nie jest. Żadne słowo, które ja wypowiadam, się nie odlecze i ono będzie spełnione. A Piotr, apostoł, w drugim liście, w trzecim rozdziale i w 8 wierszu mówi tak, podaje według Biblii Tysiąclecia. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Czyli Bóg rozumie to, że człowiek innymi kategoriami myśli, bo przecież o tym powiedział. 55 rozdział i 8 wiersz proroctwa Izajasza. Pamiętamy te słowa. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. I tutaj w tym temacie możemy jeszcze parafrazować, bo mój zegarek to nie wasz zegarek, a wasz zegarek to nie mój zegarek. Nawet ten pulsarowy. Ja mam tak dokładny zegar, że mogłem obiecać, że ten, który ma przyjść, nie spóźni się. A to pokazuje, że Bóg dokładny, precyzyjny czas przyjścia naszego Pana zaplanował. I to nie jest tak, że przesuwa go zgodnie z potrzebami albo dostosowując to do jakichś tam wydarzeń. Bóg zaplanował ten czas. To jest krótka chwila, ale według boskiego zegara. I w tej chwili nie spóźni się ten, który ma przyjść. Już byliśmy w 8 wierszu 3 rozdziału 2 listu Piotra, ale zobaczmy, co Piotr napisał w 9 wierszu. Przypomnijmy sobie, my znamy doskonale te słowa. Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. To jest to, co jest wcześniej powiedziane, że moje drogi to nie wasze drogi, moje myśli to nie wasze myśli i mój zegar to nie wasz zegar. 1000 lat jako jeden dzień. Przy drodze, kiedy te myśli analizowaliście, zastanawialiście się, ile w boskim czasie żyje człowiek, jeżeli 1000 lat to jeden dzień. No to człowiek, który żyje 100 lat, a to się mało któremu udaje, to są 2 godziny i 40 minut. W boskim zegarze. 100-letni człowiek żyje 2 godziny i 40 minut. Bańka mydlana. Trochę sobie pożyje, koniec. Nie ma. A cóż dopiero myśleć o tych, którzy 50 lat przeżyli, albo 60, albo 70, albo 80. Czymże jesteś marny, człowieku, żeby rozliczać Boga z Jego czasu i z Jego obietnic, które On realizuje? Nie mamy do tego prawa. Jesteśmy tylko pyłem. Dlatego, drodzy, jedno jest pewne, że Bóg dał tę obietnicę o tej krótkiej chwili i ją wypełnił. A my wiemy więcej. Wypełnił ją. Pan jest już obecny. Skąd to wiemy? No bo Bóg swojego ludu nie zostawił w nieświadomości. Owszem, świat nic nie wie o boskich czasach, o boskich chwilach, ale nam Bóg dał poznać tą tajemnicę. Drodzy, jedno jest pewne, że boska chwila jest takim wymiarem czasu, tym bardziej, że chwila nie jest definiowalnym okresem czasu, tylko się mówi, że to jest pewien odcinek czasu, to jest chwila. A teraz mówimy o boskiej chwili, krótkiej chwili. Jeden wskazaniec, oczekując na wykonanie wyroku, chciałby, żeby czas zaczął odtąd biegnąć tymi chwilami, które ma Bóg. Czyli żeby ta chwila, która mu została do skończenia życia, była wymiaru boskiego. Ale byłaby to chwila. Drodzy, tym, którzy szukają prawdy, którzy chcą dostąpić łaski współudziału w realizacji boskiego planu, bo to nam się nie należy, to jest łaska ze strony Boga, że Bóg jakąś tam drobną chwilę przeznaczył dla nas również, że możemy coś w realizacji tego planu zrobić. Niewiele, bardzo niewiele, nieudolnie, nieumiejętnie, ale jednak dał nam ten przywilej. To jest często tak, jak niesiemy coś ciężkiego i przyjdzie do nas małe dziecko, bo ja ci pomogę. Często wygląda tak, że musimy ten ciężar wlec i jeszcze jego za tym ciężarem, no ale pomógł nam. Tak wygląda nasza pomoc w boskim. On mógł sobie świetnie dać radę bez nas, ale daje nam ten przywilej, żebyśmy mieli radość uczestniczenia w tworzeniu tego dzieła. No i właśnie tym, którzy takie coś zdeklarowali, że Boże, my chcemy w jakiś sposób mieć to szczęście i tę radość współuczestniczenia. To Bóg mówi tak, to jest zapisane u Mateusza w 7 rozdziale od 7 do 8 wiersza. Szukajcie, a znajdziecie. Proście, będzie wam dano. Kołaczcie, a będzie wam otworzono. No i właśnie ci, którzy szukają, proszą, kołaczą, Bóg dał im poznać tajemnicę swojego planu. A w tym, między innymi, tajemnicę swojego czasu. Często jest tak, że mamy do dyspozycji jakieś urządzenie i kiedy nie zapoznamy się z instrukcją obsługi, to kompletnie nie wiemy, co z tym można zrobić. Fakt, że dzisiaj te instrukcje obsługi są tak pisane, że i tak poprzez to nie wiemy, co z tym zrobić. Taka jest specyfika dzisiejszych instrukcji. Ale jednak są tacy, którzy te skomplikowane urządzenia poznali, opanowali i są w stanie nie tylko obsłużyć takie urządzenie, ale w razie awarii nawet naprawić takie urządzenie. Natomiast my, laicy, niewiele o tym wiemy, prawda? I tak jest, drodzy, z boskim zegarem. Bóg napisał instrukcję do obsługi tego zegara. Gdzie? Tak gruba jest ta instrukcja. To jest instrukcja obsługi, między innymi, boskiego zegara. Czy poznalibyśmy ją sami, gdyby nie słudzy pańscy, którym Pan dał poznać i zrozumieć tę instrukcję? To właśnie oni. To oni, których Bóg wyposażył w specjalne zdolności i umiejętności, zrozumieli, jak działa boski zegar. Czy we wszystkich szczegółach? Pewnie nie. Ale w tych wystarczających, by w odpowiednim czasie poinformować lud Boży o tym, jak działa boski zegar. Jak myślicie, gdyby wiadomość o tym, jak ten boski zegar działa i jak ta boska chwila wygląda, gdyby była podana zaraz na początku, czy może w czasach średniego wieku, czy w innych, czy lud Boży by wytrzymał w tej swojej próbie, gdyby się dowiedział, że jeszcze tak długo musi czekać na ten czas? Oni ciągle wiedzieli, za krótką chwilę. Ich wiara pozwalała im czekać, że to będzie bardzo, bardzo krótko i niedługo. I to pozwalało im trwać w ich poświęceniu i w ich wierności. Natomiast dzisiaj, właśnie między innymi przez Panego Sługę, przez naszego drogiego pastora Asela, Bóg dał konkretniejsze informacje swemu ludowi. Która godzina jest na boskim zegarze? Że przyszedł ten czas, kiedy to ta obietnica jest realizowana. My dzisiaj jesteśmy błogosławieni, że wiemy o tym, że Pan już przyszedł. Że Pan już jest. Że On we właściwym czasie, na które przecież tak wyraźnie wskazywały proroctwa, a nikt tego nie mógł zrozumieć, przyszedł i działa. O jakże smutny jest stan tych, którzy dzisiaj mówią, że jeszcze Pana nie ma. Że jeszcze nie przyszedł, że jeszcze nie podjął żadnej działalności i ciągle czekają. Tak jak Żydzi czekali na Mesjasza, nadal czekają w swoim pierwszym przyjściu. A tak inni czekają we wtórnym przyjściu naszego Pana. I mówią, jeszcze nie teraz. Ten budzik zadzwonił za wcześnie. To jeszcze nie ten czas. Popatrzmy, co nasz drogi pastor napisał na ten temat. W tym całym artykule, który tutaj nadmienialiśmy, boska krótka chwila, Badusel napisał tak. Chronologia, ogólnie proroctwa czasowe, z pewnością nie są zamierzone po to, by udzielać ludowi Bożemu dokładnych czasowych informacji przez wszystkie upływające stulecia. To nie było w tym czasie aktualne, żeby te proroctwa wyjaśnić i przedstawić, która godzina jest na boskim zegarze. Inni by ponownie zasnęli. Zresztą pamiętamy sprawa ruchu Millera, kiedy powiedziano już, teraz. A się okazało, że jeszcze nie. I jak poszli spać, to tak śpią do dzisiaj i się nie obudzili z tego snu i nie widzą, że Pan przyszedł w inny sposób niż się spodziewali oraz który. No ale wróćmy do cytatu. Czyli chronologia, ogólnie proroctwa czasowe z pewnością nie są zamierzone po to, by udzielać ludowi Bożemu dokładnych czasowych informacji przez wszystkie upływające stulecia. Mają one raczej za zadanie służyć jako budzik, tak jak powiedzieliśmy, który we właściwym czasie budzi lud Boży i pobudza go do działania. Nie znajdujemy żadnego błędu ani w chronologii, ani w proroczych okresach, które z niej wynikają, które zostały zaprezentowane w wykładach Pisma Świętego. Nie wiedzielibyśmy, w jaki sposób ulepszyć nasze stwierdzenia tam zaprezentowane, gdybyśmy mieli te książki napisać dzisiaj jeszcze raz. Tak pisze brat Russell. Przypuśćmy, że nasze obliczenia chronologiczne, nigdy nie przedstawiane jako nieomylne, to w nawiasie dodał, miałyby się okazać omylne i błędne. Naszą konkluzją byłoby jedynie to, że błąd nie może być bardzo duży. Zewnętrzne oznaki restytucji mnożą się ze wszystkich stron, informując nas, że wzejście Słońca Sprawiedliwości jest już bardzo bliskie. Napięcia w obszarze spraw społecznych, politycznych i finansowych zwiastują, że czas wielkiego ucisku i anarchii, którym ma się zakończyć ten wiek, jest już bardzo nieodległy i nie powinien nastąpić dużo później, jeżeli w ogóle miałby nastąpić później, niż w październiku 1914 roku. Potwierdziło się, prawda? Wiemy, że tak się stało. Jeśli by zaś data ta minęła, oznaczałoby to jedynie, że nasz budzik, czyli nasza chronologia, załączył się nieco za wcześnie. To tak bywa, że coś tam z budzikiem poprzestawiamy, trochę wcześniej zadzwoni. No wiadomo, jak mamy iść do pracy, to jesteśmy zdenerwowani, że on nas tak wcześnie obudził. Ale jakbyśmy tak mieli gdzieś jechać na wycieczkę, przeszkadzałoby nam to, że chwilę wcześniej wstaliśmy? Bynajmniej. I tak tu mówi właśnie. Czy uważalibyśmy to za wielkie nieszczęście, gdyby nasz budzik obudził nas rano kilka chwil wcześniej, gdyby dotyczyło to poranku wspaniałego dnia, pełnego radości i przyjemności? Z pewnością nie. Raczej bylibyśmy zadowoleni, że budzik zadziałał nieco wcześniej, że jesteśmy już na nogach i dzięki temu możemy więcej zobaczyć, docenić, bardziej się ucieszyć. Nie wiem jak wy, kochani, ale w zimie jakoś mi się wstaje o wiele gorzej. Ciemno, zimno, ponuro, wstrętnie. To nie jest inspiracja do wstawania. Ale kiedy jest słoneczko, kiedy pięknie śpiewają ptaszki, kiedy wokół tyle szczęścia, to się chyba lepiej wstaje, prawda? Potwierdzicie. No właśnie. Tak samo tutaj. Lud Boży obudził się we właściwym czasie. My wiemy, że Pan już jest, że króluje, że zakłada swoje królestwo, oczywiście wcześniej dokonując tego, co jest niezbędne. Przecież nigdy nie było tak, żeby jakiś nowy, piękniejszy budynek postawić, nie usuwając starego. To jest sprawa normalna. Rozkopy, wykopy, to wszystko trzeba wywieźć, usunąć, zniwelować teren, na nowo go wymodelować dla potrzeb nowego budynku i dopiero wtedy powstaje budynek. Ja myślę, że niektórzy, którzy zajmują się chociażby już nie wykonawcą, ale projektowaniem, coś na ten temat wiedzą, że trzeba takie rzeczy dokonać, żeby coś nowego, oby lepszego powstało, bo czasami różnie z tym bywa, ale generalnie zakłada się, że to nowe będzie lepsze. Jedno jest pewne, nowy czas, nowe królestwo, nowe wspaniałe warunki, jakie nam zostaną zagwarantowane, będą największą realizacją marzeń ludzkości we wszystkich czasach istnienia tej ludzkości. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Jeżeli będzie wolą Pana, staniemy się uczestnikami tego czasu. I jeszcze jedna myśl pochodząca również z tego artykułu Woska Krótka Chwila, gdzie brat Russell mówi tak. Bóg zna koniec od samego początku. I patrząc na wielki zegar wieków, mówi nam, że rzeczy, których tak bardzo pragniemy, nastąpią za małą chwilę. Patrzmy na wszystko w taki właśnie sposób. No i jedna kończąca myśl. Nie bądźmy niecierpliwi. W wieczności jest mnóstwo czasu. Oby było naszym udziałem, żebyśmy się w tej wieczności znaleźli, żebyśmy korzystali z tego mnóstwa czasu. I wtedy nie byłoby tak, że mówię, no byłem u Was 2 lata temu, nie wiem, może znowu za parę lat przyjadę na chwilę, ale może umówimy się następnym razem, jeżeli będzie wolą Pana i dożyjemy do tego czasu, że przyjadę do Was za 100 lat, na 50 lat. To będzie inny wymiar czasu. Życzę Wam, kochani, błogosławieństwa Bożego, abyśmy wszyscy wiernie służąc Panu znaleźli się w tych wspaniałych czasach i innego wymiaru czasu, wieczności, wiecznego szczęścia i radości. Tego Wam życzę. Sam chciałbym również tego dostąpić, stąd proszę o modlitwy i życzę błogosławieństwa Bożego na resztę dzisiejszego dnia i na dalsze Wasze życie. Dziękuję za uwagę i za miłą społeczność. Niech Bóg będzie z Wami. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Może nie za 100 lat, ale może jeżeli Pan jeszcze pozwoli, to przyjadę tu kiedyś. Dziękuję bardzo.